na zegarze. 18,6,5 minuty po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Jestemy dla Państwa w niedzielę 11 sierpnia i będziemy do 20 w kolejnym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki. Kłaniają się Państwu ze studia
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Jako się rzekło, do 20 przede wszystkim przegląd najważniejszych wydarzeń tego weekendu. Rzecz jasna o kończących się igrzyskach 33. Olimpiady Paryż 2024, między innymi połączenie ze stolicą Francji z naszym reporterem. Będzie rozmowa z trenerem pięściarki, wicemistrzyni olimpijskiej Julii Szeremety, czyli gostynianinem Tomaszem Dylakiem. Zajrzymy także na boiska piłkarskie, powiemy o futbolowej ekstraklasie, a także o pierwszej lidze, to przed godziną 19. Po 19 oczywiście mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Powrócimy także dzisiaj do naszego spotkania, by oddać hołd pierwszemu sprawozdawcy radiowemu, bo dzisiaj dokładnie rocznica 95. pierwszej historii polskiej radiofonii transmisji meczu piłkarskiego za sprawą sprawozdawcy pana Ludomira Budzińskiego. Będziemy także na wieślarskich mistrzostwach Polski na poznańskiej Malcie. Zajrzymy także na kontrolne mecze polskich hokeistów, którzy przygotowują się do występu w Dublinie w mistrzostwach Europy grupy B. Powiemy także o zbliżających się playoffach na żużlowych torach. Będziemy opowiadać także i mówić o tym, co dzieje się w ekipie superligowej piłkarek ręcznych MKS-u PR Urbisy Gniezno. Zajrzymy także na te jezioro Kierskie, bo tam zakończyła się wczoraj kultowa impreza, czyli zawody Grand Prix w pływaniu długodystansowym w Puław przez Kierz. No a od 19.45 zapraszać będziemy na kolejny odcinek magazynu Auto Moto Pyrlandia. Ale teraz sportowa niedziela, przypomnienie najważniejszych sportowych informacji dnia. Zaczyna mi pewnie Grzegorz od olimpijskich.
Tak, bo mamy 10. medal, już ostatni dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Srebro wywalczyła dzisiaj Daria Pikulik w kolarstwie torowym w konkurencji Omnium, czyli w wieloboju. Pierwsze miejsce zajęła Amerykanka Jennifer Valente. 10. w Keirinie był Mateusz Rudyk. Dwie Polki biegły dziś w maratonie. Aleksandra Lisowska była 36., a Angelika Mach 64. W finale turnieju siatkarek Włoszki wygrały z Amerykankami gładko 3-0. Brązowy medal dla Brazylii, która wygrała z Turcją 3-1. Amerykanki zdobyły za to złoto w kobiecej koszykówce, wygrywając z Francuzkami 67-66. O brąz Australijki wygrały z Belgijkami 85-81. Natomiast duńscy piłkarze ręczni pokonali w finale Niemców 39-26. 36-letni Mikael Hansen rozegrał ostatni mecz w karierze. Brązowy medal zdobyli szczypiorniści Hiszpanii, którzy wygrali ze Słoweńcami 23-22. Paryskie igrzyska dzisiaj się kończą. Polska zakończy je z dorobkiem 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych medali, żadnego wielkopolskiego. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. W 1/8 finału polski tenisista, który wraca do gry po kontuzji odniesionej w Wimbledonie, pokonał Francuza Artura Rydenknecha 4-6, 6-3 i 6-4. O półfinał Hurkacz powalczy jeszcze dziś wieczorem z Australijczykiem Aleksem Popirynem. W piłkarskiej ekstraklasie w meczu zakończonym Lechia Gdańsk zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. W meczu trwającym pod koniec pierwszej połowy Puszczanie Połomice przegrywa z Legią Warszawa 1-2. O 20.15 Widzew Łódź zagra ze Śląskiem Wrocław. W Ekstralidze dzisiaj żużlowej. Jeden mecz z udziałem wielkopolskiej drużyny Unia Leszno. O 19.15 pojedzie ze Stalą Gorzów. W Krajowej Lidze Żużlowej Start Gniezno przegrał na wyjeździe z Unią Tarnów 43-47. Natomiast Polonia Piła na wyjeździe prowadzi z kolejarzem Opole 32-28. Piłkarki ręczne MKS-u Urbis Gniezno zajęły drugie miejsce w międzynarodowym towarzyskim turnieju o Puchar Brna. W finale gnieźnianki po zaciętej walce przegrały ze Slawią Praga 24-25. Wcześniej ekipa popularnych gnieźnińskich Pszczół pokonała chorwacką drużynę Dugoszelo aż 42-16 oraz wygrała ze słoweńskim zespołem RK Ajdowszczyna 36-27.
11 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz piosenka na dobry początek, a później już zajmiemy się kończącymi się Igrzyskami Olimpijskimi Paryż 2024.
Przenosimy się zatem do Paryża, gdzie dzisiaj zakończą się oficjalnie Igrzyska Olimpijskie, kolejne za 4 lata w Los Angeles. Dzisiaj, ostatniego dnia, 10. medal zdobyła reprezentacja Polski, to w kolarskim wieloboju na torze, czyli w Omnium. Daria Pikulik zdobyła srebrny medal, ulegając jedynie Amerykance Jennifer Valente. Posłuchajmy polskiej srebrnej medalistki.
kurczę, no full gas. Dałam siebie wszystko i to jak pojechałam ten punktowy, jeszcze trochę do mnie nie dociera chyba. Także po prostu wjechałam ten punktowy, trochę zdenerwowana tym wyścigiem eliminacyjnym, bo jak to jest możliwe, że z całej grupy akurat wylosowano mnie przez pomyłkę. Trochę mnie to wybiło z rytmu, ale też po prostu wkurzyło, że gdzieś tam ten przełożyło się na wyścig punktowy, że wjechałam i powiedziałam sobie, dobra, idę od startu, po prostu wszystko. Czy mi to wyda do końca, czy nie, nie będę się nad tym zastanawiać, bo wiem, że byłam przygotowana na to, żeby te 80 rund pojechać full gas i po prostu powiedziałam sobie, idziesz od startu, jak się skończy, tak się skończy, musisz dać siebie 100%, także jak mój coach powiedział, wiesz jak to robić, wszystko jest jeszcze do odwrócenia, także dziękuję trenerom za to, że stanęliśmy na wysokości zadania, mimo tego, jak wszystko ciężko wyglądało. My tylko wiemy, jaką drogę tu przeszliśmy i oczywiście z moją siostrą medal dzielę na pół. To jest połowa jej medalu i oczywiście ona na to zasługuje bardziej niż ja swoją ciężką pracą i jestem ogromnie dumna z tego, że po raz kolejny byłyśmy tutaj razem. Szkoda, że to nie wydało na wyścigu Madison, ale wiem o tym, że moja siostra jest ogromnie szczęśliwa z tego medalu, tak samo jak ja z tego, że jesteśmy tu razem.
Serdecznie gratulujemy. No dzisiaj te emocje, ale jest dwucyfrowa liczba, przynajmniej jeśli chodzi o zdobycze medalowe polskiej reprezentacji na Igrzyskach Paryża 2024. No jedno złoto Aleksandry Mirosław we wspinaczce sportowej na czas. Zresztą to konkurencja, która pojechały dwie zawodniczki, dwie wracają z medalami, bo także przecież brąz Aleksandry Kałuckiej.
Niestety, co jest bardzo smutne, to po raz pierwszy od Igrzysk w Atlancie w 1996 roku nie ma żadnego medalu przedstawiciela wielkopolskiego klubu. Oczywiście wiemy, że z Krotoszyna jest Łukasz Kaczmarek, siatkarz reprezentacji Polski, ale przynależność klubową akurat zmienia z Zaksy Kędzierzyn-Koźle na Jastrzębski Węgiel.
Bo to z Krzyża,
o, chociażby, tak? Więc są, powiedzmy, te akcenty. Natomiast jeśli chodzi o zawodników, no to czwarte miejsce Karoliny Naj w kajakarskich czwórkach, ale to jest wynik, powiedzmy sobie szczerze, dużo poniżej oczekiwań. Kilka piątych miejsc, ale już na przykład myślę, że piąte miejsce żeglarza w klasie 49er Szymona Wierzbickiego. Chyba można ocenić pozytywnie, bo myślę, że to jest bardzo wysoka lokata i dobrze, że wreszcie
siódme
ta załoga...
miejsce najmłodszej tej wielkopolskiej i polskiej
Julii
reprezentacji.
Damasiewicz.
Julii Damasiewicz. Tak. Tak jest.
I to też oceniamy. To jest taka nierówna ocena tych samych miejsc na przykład, ale tak to wygląda. Piąte miejsca jeszcze wczoraj zapaśnika z Krotoszyna w kategorii 125 kilo uwolniaków Roberta Barana. No i także piąte miejsce Pawła Fajtka. Też pewnie jednak mimo wszystko małe rozczarowanie. To jest ten z wielkopolski dorobek zawodniczy. O wiele lepszy jest dorobek trenerski na pewno. Ale teraz połączymy się
tak,
z Paryżem.
Spróbujemy połączyć się z Paryżem. Będziemy rozmawiać także o dorobku trenerskim wielkopolskich zawodniczek, zawodników i szkoleniowców w kontekście kończących się Igrzysk 33. letniej Olimpiady. Zdaje się, że mamy połączenie z miastem nad Sekwaną, ze stolicą Francji. Tam nasz redakcyjny kolega Szymon Majszczak. Witamy serdecznie.
Halo, halo. Dzień
cześć,
dobry. Cześć,
witamy bardzo serdecznie. Nie wiem, czy już bonsoir powiedzieć?
Bonsoir, tak by wypadało, chociaż nie pytajcie mnie panowie o szczegóły i zawiłości języka francuskiego, bo przyznam, akurat tych nie znam.
Ale znakomicie brzmisz, to nas bardzo cieszy, a wiemy, że miałeś okazję przeżywać duże sportowe emocje. My tutaj dzisiaj świętowaliśmy ten 10. medal przed momentem w rozmowie z Darią Pikulik, naszą srebrną medalistką, jeśli chodzi o kolarstwo torowe, ale ty też podobno wczoraj miałeś okazję zobaczyć, jak srebro się zdobywa na pięściarskim ringu.
Tak, jak najbardziej. Przyznam, że to jest w ogóle wyjątkowa historia, ponieważ ja do wyjazdu na Igrzyska przygotowywałem się już rok temu i żeby naprawdę tanie bilety, trzeba było rzeczywiście ten wyjazd dobrze zaplanować, dlatego już 12 miesięcy wstecz postanowiłem kupić wejściówki właśnie na boks. Akurat na to starcie, ponieważ wiedziałem, że to będzie najcięższa kategoria wśród mężczyzn i zapowiadało się to fenomenalnie. Tak się przez ten rok to poukładało, że w ringu stanęła również nasza świetna reprezentantka Julia Szeremeta, która stoczyła walkę ze swoją rywalką, która była obiektywnie rzecz ujmując lepsza. No i miałem okazję podziwiać te rywalizacje na korcie Filipa Szatriera, korcie w kompleksie Roland Garros, tam gdzie Iga Świątek zdobywała swoje tytuły, który na potrzeby Igrzysk Olimpijskich został zaaranżowany na ring bokserski. No widok fenomenalny, otoczenie wspaniałe, Francuzi oczywiście w pełni wczuli się w to, jak to zostało zorganizowane. No i zupełnie nie było widać, że na co dzień tam odbywają się spotkania tenisowe. Atmosfera w hali naprawdę niezła, choć przyznam, że spodziewałem się wypełnionej areny, a ta jednak miała swoje puste przestrzenie. Było wielu Polaków, którzy na ostatnią chwilę zdecydowali się kupić te już zdecydowanie droższe bilety. Wspólnie dopingowaliśmy i te emocje rzeczywiście były odczuwalne. Choć muszę przyznać, że wypadliśmy zdecydowanie gorzej niż grupa Uzbeków, która bardzo głośno dopingowała swoich finalistów, a tam w ringu tylko wczoraj zgarnęli dwa medale, czyli tyle co my przez całe igrzy.
Jasne. Szymon, już powolutku chyba Paryż i sportowcy, pewnie ty także przygotowujecie się do ceremonii zamknięcia igrzysk, no więc dwa krótkie pytania. Pierwsze ciekawostkowe, czy widzisz gdzieś w oddali ten balon ze zniczem olimpijskim jeszcze? No i po drugie, czy to prawda, że najbardziej jednak igrzyska, jeśli chodzi o ten odbiór tego czystego sportu, odczuwa się na stadionie olimpijskim, na Stade de France, tam gdzie rywalizują lekkoatleci, bo też tam miałeś okazję być. Staje się, że nie dociera nasz głos do Szymona. No to w takim razie spróbujemy raz jeszcze połączyć się z Szymonem Majszakiem, a teraz będzie okazja, skoro mówiliśmy
o trenerach,
o brawach dla Aleksandra Wojciechowskiego, który był wczoraj gościem na naszej antenie z nad Jeziora Maltańskiego, gdzie rozmawialiśmy też o igrzyskach olimpijskich, ale no nie wiem, czy trenerskie odkrycie, na pewno nie, bo od lat już to robi, ale szerszej publiczności dzięki temu medalowi Julii Szeremety daje się poznać nasz wielkopolski trener boksu, prawda?
Tomasz Dylak, dlatego że no, medal olimpijski, można powiedzieć, daje nieśmiertelność. Że, i chyba właśnie dlatego ta popularność wykroczy teraz troszeczkę dalej. To posłuchajmy w takim razie rozmowy z wielkopolskim trenerem, który poprowadził Julię Szeremetę do olimpijskiego srebra.
Tomasz Dylak, już spokojny. Oglądałeś medal?
Nie, jeszcze nie oglądałem. Jeszcze nawet nie widziałem się z Julką po ceremonii, ponieważ jest na antydopingu. Nie było mi dane. Nawet dobrze, że się nie widzimy, bo można chwilę jako sztab może ochłonąć. Bo przez to, że bardzo wierzyliśmy, no to jest ta gorycz porażki i musimy ją przełknąć. Mamy na to około godziny, a później musimy już się cieszyć i świętować, no bo przecież to ogromny i wielki sukces.
Wiadomo było, że będzie trudna rywalka, no bo wyższa, dłuższy zasięg ramion. No to są tylko te aspekty, o których tutaj tak powiemy.
Wiedzieliśmy, że będzie ogromnie trudny pojedynek. Wiedzieliśmy, że warunki fizyczne będzie przewaga przeogromna. Baliśmy się, że będziemy wolniejsi, że siła fizyczna też będzie leżała po stronie przeciwniczki i wytrzymałość wcale nie jest gorsza, więc ciężko było na czymkolwiek oprzeć wygraną w tej walce. Chcieliśmy ją oprzeć na niesamowicie niewygodnym stylu Julki. Jednak w pierwszej rundzie gdzieś tam popełniliśmy parę błędów. Julka dała jej przestrzeń do zadania dłuższej serii. Przegraliśmy pierwszą rundę. W drugiej Julka próbowała trochę więcej, ale no brakowało. Ten zasięg ramion naprawdę był ogromny. Trzecia runda, no to już chcieliśmy pokazać hard ducha i próba przełamania. Julka chyba pokazała, że naprawdę ma wojowniczą duszę i oprócz tego, że potrafi tańczyć, no to jest wielkim wojownikiem w ringu.
Za kilkanaście dni skończy 21 lat. Ona dopiero wchodzi w ten seniorski boks, boks olimpijski, a jest już wicemistrzynią olimpijską. Przed nią teraz szerokie się otwierają drzwi do kariery wielkiej. Taką mamy nadzieję. No i może też lepsze czasy dla polskiego boksu w końcu.
Tak, szczególnie lepsze czasy dla polskiego boksu, bo ona te drzwi otwiera we wszystkich dyscyplinach takich powiedzmy niszowych. Wielki sukces jednego sportowca otwierał właśnie drzwi wszystkim i my czekaliśmy i mówiłem to właśnie od paru lat, że jeśli zrobimy duży sukces tu na tej imprezie, to będzie właśnie otwarcie drzwi. Julka zrobiła ten sukces, przyciągnęła kibiców do tego sportu. Zainteresowanie, jakie ona budzi, ta radość, ten jej uśmiech, no to jest coś wspaniałego, coś, co właśnie przyciąga publiczność. No i trzeba to wykorzystać, a sama Julka, no ona dopiero zaczyna tą karierę i widać, że jeszcze można z tej, w cudzysłowie, cytryny jeszcze wycisnąć coś.
Za 4 lata to już będzie coś wielkiego, nie tylko w wykonaniu Julki, ale i innych dziewczyn?
Tak, my od 3 lat przejęliśmy kadry młodziczek, kadetek, juniorek, więc to wszystko jest budowane i my wszystko budowaliśmy nie tylko i wyłącznie jeśli chodzi o Paryż, tylko Los Angeles, ale potrzebowaliśmy potwierdzenia w formie przynajmniej jakiegoś medalu i dobrej dyspozycji dziewczyn, aby byśmy mogli budować następne 4 lata, a tam już zwiększyć ilość krążków. Teraz marzy mi się, żeby za 4 lata był ten nasz hymn Mazurek Dąbrowskiego i aby, żeby minimum były te 3 medale dla polskiego boksu. I wiem, że choć teraz wydaje się to mało realne, ale tak samo nierealne wydawało się jakikolwiek medal 3-4 lata wstecz.
z Tomaszem Dylakiem, trenerem polskiej reprezentacji pięściarek i szkoleniowcem KKS-u Sporty Walki Gosteń, rozmawiał Krzysztof Kuzak, a my po raz kolejny próbujemy połączyć się z Szymonem Majszakiem. Do Paryża się przenosimy. Halo Szymon, słyszymy się?
Do Trzech Razy Sztuka, teraz już...
No jak się słyszymy, to od razu pytamy cię, czy jeszcze widzisz ten balon ze zniczem olimpijskim, który dzisiaj zgaśnie?
Tak, balon nadal jest. Wczoraj też pięknie go było widać z kortów Rolanda Garrosa. Tam jest kapitalny widok i na wież Eiffla, i też na ten znicz. Choć on jest schowany, on jest za płotem, nie ma do niego dostępu. Można zrobić zdjęcie, kiedy bardzo się postara. No ale to wszystko jest z dystansu, bo ten park zaraz obok Grand Palais, w którym ten znicz się znajduje, niestety przez igrzyska został wyłączony zupełnie z wykorzystania. Niemniej okoliczności są naprawdę wyjątkowe i tutaj każdy spaceruje, żeby ten znicz podziwiać. Ogień za moment zgaśnie, ale proszę mi wierzyć, że ta atmosfera w Paryżu nadal jest odczuwalna, nadal jest podniosła. Ostatnie rozstrzygnięcia już za nami, Amerykanki wygrały przecież w koszykówkę, ale tutaj igrzyska są nadal na językach.
Są na językach. Dzisiaj znicz zgaśnie. Polska reprezentacja z 10 medalami. Życzymy jeszcze wielu wspaniałych wrażeń, Szymon, podczas tego ostatniego dnia Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. No i mamy nadzieję, że podzielisz się tymi wrażeniami także po powrocie do Polski, do Poznania. Dziękujemy serdecznie. Szymon Majszak, prosto z Paryża, z Centrum Igrzysk Olimpijskich. My będziemy za chwileczkę startować, bo to jest święto, prawdziwe święto sportu, ale dzisiaj, Grzegorz, my też mieliśmy to, oczywiście ten materiał będzie po piosence, ale dzisiaj ważne wydarzenie dla nas, tak z radiowego punktu widzenia, myślę, dla kibiców, słuchaczy, także na cmentarzu Sałackim przy ulicy Lutyckiej.
Dokładnie 95 lat temu też była niedziela i Warta Poznań grała z Philipsem Eindhoven i to spotkanie na antenie poznańskiego radia zrelacjonował Ludomir Budziński i to była pierwsza w historii polskiej radiofonii transmisja meczu piłkarskiego, radiowa transmisja meczu piłkarskiego.
Właśnie spojrzałem na zegar, właśnie trwała.
Druga połowa.
Tak jest.
Mecz był o 17:00 i już godzinę i 25 minut na antenie był Ludomir Budziński, bo on non-stop opowiadał o tym meczu. Nie rozłączył się w przerwie, bo bał się, że nie uda mu się z powrotem połączyć. A my byliśmy dzisiaj na Sołackim cmentarzu, gdzie pochowany został po śmierci w 98 roku Ludomir Budziński. Złożyliśmy kwiaty, powspominaliśmy, porozmawialiśmy, ale relacja z tej wizyty po piosence.
95 lat temu odbyła się na antenie poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia pierwsza w historii polskiej radiofonii transmisja meczu piłkarskiego Warty Poznań z PSV Eindhoven, wtedy nazywanym Philipsem. No i staramy się być jako poznańska rozgłośnia takimi strażnikami pamięci. Kontynuujemy, jesteśmy kolejnymi w tej sztafecie sprawozdawców, ale zaczęło się od tej postaci, którą dzisiaj chcemy z dumą i z westchnieniem przypomnieć.
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Dzisiaj pochylamy się nad grobem Ludomira Budzińskiego, który zaledwie w wieku 23 lat i w zaledwie istniejącym od 2 lat radiu przeprowadził tę pierwszą transmisję sportową, która zresztą była wyzwaniem nie tylko radiowym, ale także technicznym, technologicznym, bowiem ona poszła po tak zwanym zwykłym kablu, który był pomiędzy stadionem na Dębcu a rozgłością radia. Więc to oczywiste, że chcemy czcić tę pamięć o dziennikarzach, o tych, którzy byli protoplastami Polskiego Radia, którzy nomen omen te transmisje przeprowadzali między innymi w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej, o której dziś nie wszyscy pamiętają, a więc poznański dziennikarz w poznańskim radiu na poznańskiej krajowej wystawie. Dlatego tutaj jesteśmy.
Tym bardziej, że myślę, że to jest wydarzenie nie tylko takie historyczne dla Polskiego Radia Poznań, dla poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia, ale w ogóle chyba dla świata medialnego, także tego poznańskiego. Są takie rocznice, o których często się zapomina. A jeśli chodzi o pana Ludomira Budzińskiego, dziękując także koleżankom i kolegom z telewizji, też był pierwszym komentatorem, bo lubię to rozróżnienie, sprawozdawca w radiu, komentator w telewizji. W 1957 roku, kiedy zmienił pracę, przeszedł z radia do telewizji, też był pionierem transmisji sportowych na antenie poznańskiej telewizji. Pozwólcie państwo, że wspólnie z prezesem, redaktorem naczelnym Radia Poznań, panem Piotrem Michalakiem, złożymy ten symboliczny bukiet kwiatów i zapalimy znicz. Na kanwie tych transmisji, przede wszystkim na poznańskiej antenie radiowej, został pierwszym olimpijskim sprawozdawcą Polskiego Radia Poznań na Igrzyska Olimpijskich Berlin 1936.
Redaktor naczelny Radia Poznań, Piotr Michalak, mija 95 lat, a piłki nożnej, sportu na żywo na antenie Radia Poznań wciąż nie brakuje.
Ten sport, który był już od wtedy ważny, widoczny, zasługuje na to, abyśmy te chwile wykorzystali i wspomnieli historię i człowieka, który tę historię tworzył, a jak wszyscy wiemy, staramy się o to, aby sportu w radiu było dużo, coraz więcej. Najlepiej tego najlepszego, najfajniejszego z sukcesami.
O jednej radiowej wartości warto powiedzieć, może nawet przewadze nad innymi mediami. Radio chyba najszybciej poinformuje odbiorców, w tym wypadku słuchaczy, że coś ważnego się wydarzyło.
Staramy się być szybcy w całej Wielkopolsce. Mikrofon faktycznie za sprawą naszych korespondentów, których mamy w całej Wielkopolsce, których chcemy mieć jeszcze więcej. Mikrofon daje nam tę szansę i jest tym narzędziem, które wykorzystujemy po to, aby słuchaczy informować także o wydarzeniach sportowych tak szybko, jak to jest tylko możliwe.
No i będziemy to czynić nadal, ale nie byłoby tego wszystkiego, nie byłoby tylu sportowych transmisji na poznańskiej radiowej antenie, gdyby nie ta pionierska transmisja, ta pierwsza, której sprawozdawcą z meczu Warta Philips Eindhoven był pan świętej pamięci Ludomir Budziński. Warta wygrała 5-2. O tym, że Warta w ten weekend też wygrała, będzie za chwilę, ale teraz Grzegorz, ty byłeś też w tej komentatorskiej sztafecie w ostatni piątek, bo relacjonowałeś z pod Jasnej Góry na naszej antenie spotkanie Raków kontra Kolejorz.
Mecz zakończony remisem 0-0 i chyba więcej, jeśli chodzi o Lecha, nie dało się z tego meczu wycisnąć. Nie było to może porywające widowisko, ale widzę trochę pozytywów. Naprawdę dobra gra w defensywie Lecha Poznań wobec ogromnego naporu Rakowa Częstochowa, szczególnie w drugiej części spotkania. Właściwie błędów w defensywie poznaniacy nie popełnili. Fizycznie też przetrwali to spotkanie, więc ten punkt trzeba szanować. Moja refleksja po tym meczu jest taka, że Lech zdobył punkt, a Raków dwa punkty w tym spotkaniu stracił. Posłuchajmy trenera Kolejorza Nilsa Frederiksena.
Normally I will say if you cannot win, then you can take a draw, and that's what we did today. Of course, it was a difficult game for us.
Normalnie powiedziałbym pewnie, że jeżeli meczu nie możesz wygrać, to trzeba go zremisować, tak jak właśnie dzisiaj było. Niewątpliwie było to dla nas trudne spotkanie, w którym było dużo walki, dużo pojedynków, dużo tej walki o drugie piłki. Właśnie na tym ten mecz się skupiał i pewnie my powinniśmy lepiej kontrolować trochę, jeśli chodzi o naszą grę i bardziej gdzieś utrzymywać tę kontrolę na boisku nad wydarzeniami. To też się nie do końca udało. Natomiast to, co mi się podobało, to jak zespół reagował na ten trudny mecz mentalnie. Pod tym względem właśnie dźwignął to zespół. Było widać, że każdy zawodnik jeden szedł za drugim, jeden wspierał drugiego. No, ale myślę, że niesprawiedliwym byłoby z mojej strony powiedzieć, że dzisiaj byliśmy bliżej zwycięstwa przy tym remisie niż rywale. Myślę, że tak nie było, że każdy z zespołów był tak samo blisko zwycięstwa. No a wszystko kończy się remisem.
Trener Rakowa, pan Marek Papszun.
Chcieliśmy zagrać z taką pasją, zaangażowaniem i wygrać, a zwycięstwo zadedykować jednemu z liderów tego zespołu, Bogdanowi Rakowitanowi, który doznał poważnej kontuzji. No i to widziałem, taką pasję, energię w zespole i może nie do zwycięstwa zabrakło nam niewiele, bo w drugiej połowie zdominowaliśmy przeciwnika, ale nie strzeliliśmy tego gola, choć sytuację sobie ku temu wypracowaliśmy. Natomiast jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu takiej motoryczno-mentalnej, bo w tym ostatnim meczu nie wyglądaliśmy zbyt dobrze pod tym kątem. Dzisiaj, no wiadomo, przeciwnik innej skali. Wyglądało to dużo, dużo, dużo lepiej, więc na ten moment naprawdę jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu. Oczywiście jesteśmy rozczarowani wynikiem, bo uważamy, że zasłużyliśmy, żeby tą jedną bramkę więcej od przeciwnika zdobyć, choć trzeba przyznać, że Lech jedną sytuację wypracował w ostatnim fragmencie i też to mogło pójść w drugą stronę.
I think of course we're not satisfied with the output and the number of finishing that we have in this match, but you know it's...
Na pewno nie jesteśmy zadowoleni, jeśli chodzi o tę liczbę strzałów, które oddaliśmy, ale to też nie jest tak, że jeśli mało tych strzałów oddajemy, to winny jest tylko napastnik, bo pamiętajmy, że ta praca w ofensywie i to, co jest ostatecznym efektem, czyli ta liczba strzałów, to jest zasługa całego zespołu i to jeśli drużyna wypracuje dużo sytuacji, to wcale nie świadczy o tym, że napastnik, który te strzały później wykańczał, zagrał dobry mecz, a jeśli wypracuje mało, to że zagrał zły mecz, to tak nie wygląda, bo ja uważam, że dzisiaj Szymczak zagrał dobry mecz, zastępując Kiszaka, podobnie myślę, że niezła zmiana w Jabemy, no bo dużą częścią zadania napastnika jest też walka z obrońcami gdzieś o te piłki i tę walkę ze strony obu tych zawodników widzieliśmy. Oczywiście chcielibyśmy, żeby oni dzisiaj coś strzelili, to się niestety nie udało.
W roli kapitana Lecha w tym spotkaniu Radosław Murawski.
Jak nie potrafisz wygrać tego meczu, nie możesz dać sobie wbić gola i nam się to dzisiaj udało, ale też nie oszukujmy się w takich meczach jak dziś, kiedy Raków ma zdecydowanie więcej sytuacji do strzelania bramki. Ty masz tą jedną kluczową, możesz ją wykorzystać i za tydzień nie będziemy mówić, czy byliśmy lepsi, czy byliśmy gorsi. Zdobywamy 3 punkty i nas to nie interesuje, więc jakby my musimy patrzeć na siebie i w takich kategoriach postrzegać każde mecze, więc ja będę oczekiwał od nas samych, od drużyny, od siebie samego, zaczynając ode mnie, dawania z siebie maksa 100% i skupiania się na sobie, na wygrywaniu meczów, a nie na cieszeniu się po remisach.
Ale szukajmy właśnie tu optymizmu. Chyba dobra organizacja gry w defensywie, dobra praca i obrony, i bramkarza, i twoja przed linią obrony.
Nie wiem, czy dobra. No, prawda jest taka, że nie straciliśmy bramki, więc to jest na pewno pozytyw, ale też nie strzeliliśmy, więc tak jak mówię, no możemy to rozstrzygać dwojako. Ja bym chciał wygrywać. Na pewno remis to nie jest to, co mnie zadowala, ale szanuję ten punkt, bo naprawdę to może być ważny punkt w kontekście walki o mistrza.
Szukam jeszcze kolejnych pozytywnych aspektów. Wasze przygotowanie fizyczne, to też pozwoliło taki ciężki mecz naprawdę przetrwać.
To na pewno tak. To widać od pierwszego meczu, że jesteśmy bardziej przygotowani, bardziej wybiegani, więc to są pozytywy i wierzę w to, że gdzieś tam budowanie na tej bazie fizyczności dołożymy aspekty piłkarskie i naprawdę będzie dobrze to wyglądało.
Raków Lech 0-0. Ponadto Korona Kielce przegrała z Krakowią 0-2. Lechia Gdańsk zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. Pogoń Szczecin wygrała ze Stalą Mielec 1-0. Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Puszcza Niepołomice do przerwy remisuje z Legią Warszawa 2-2. Dzisiaj jeszcze mecz Widzewa Łódź ze Śląskiem Wrocław. Jutro spotkanie Piasta Gliwice z GKS-em Katowice, a przełożone na późniejszy termin zostało spotkanie Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok.
To jeszcze o piłkarskiej pierwszej lidze. Warta Poznań, jak mówiliśmy, drużyna, to wracając na chwilę do naszego wspomnieniowego materiału, Ludomir Budziński, pierwszy sprawozdawca w historii polskiej radiofonii, sprawozdawca piłkarski, był zawodnikiem trzeciej drużyny ówcześnie Warty Poznań, a ta pierwsza obecna drużyna Warty Poznań zagrała mecze czwartej kolejki na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim i warciarze odnieśli zwycięstwo. Wygrali ze Stalą Stalowa Wola 1-0. W 8 minucie rzut karny dla Zielonych wykorzystał Rafał Adamski. Później ta sztuka w 56 minucie mu się nie udała, nie wykorzystał kolejnej jedenastki podyktowanej dla warciarzy. Posłuchajmy, co po tym zwycięskim meczu powiedzieli trener Piotr Jacek i właśnie wspomniany napastnik Rafał Adamski.
Spotkanie zespołów, które są w dole tabeli, więc absolutnie można było przypuszczać, że to będzie taki trochę nerwowy mecz po obu stronach. Początek dla naszej drużyny na pewno, z rzutem karnym strzelonym, później z jedną sytuacją taką dość korzystną na podwyższenie wyniku. W dalszej kolejności, pewnie gdzieś tam po 20 minutach, przewaga przeciwnika, przejawiająca się w dużej ilości stałych fragmentów gry. Taki moment, gdzie nie mogliśmy też wyjść ze swojej połowy. Końcówka pewnie wyrównana. No. Pierwsza połowa, podobnie w naszym wykonaniu, też taka bardziej otwarta, z grą do przodu. No ale zdecydowanie koniec spotkania, znowuż duża ilość stałych fragmentów przeciwnika, który gonił wynik. Z pewnością, gdybyśmy wykorzystali drugi rzut karny, pewnie byłoby już spokojniej i ten mecz nie byłby tak nerwowy. Natomiast mówię, bramka, sytuacja wybroniona w ostatnim fragmencie spotkania przez naszego bramkarza, tutaj duże słowa uznane dla niego. No i mamy pierwsze zwycięstwo, pierwsze nasze 3 punkty. Wiadomo, że troszkę jest jeszcze nerwowości w tej grze, szczególnie w grze od tyłu, ale jakby to jest mało istotne. No, graliśmy dzisiaj z zespołem, który ma, mimo ostatniego miejsca w tabeli, ma bardzo duży potencjał ofensywny. Potrafiliśmy te ich akcje wybronić, te stałe fragmenty głównie. Strzeliliśmy, mieliśmy też swoje akcje, sprawdzaliśmy statystyki, no mecz taki bardzo wyrównany oprócz tych stałych fragmentów. Najważniejsza statystyka ta na górze, czyli ilość bramek, jedna więcej po naszej stronie i z tego się cieszymy.
Myślę, że początek mieliśmy bardzo dobry, później gdzieś po bramce trochę oddaliśmy pole przeciwnikowi. Na szczęście wybroniliśmy się przed tym. Te stałe fragmenty trochę nas nękały i to był taki mankament. Myślę, że to jest do poprawy, ale udało się przed tym obronić i wybrnąć. Z drugiej połowy szkoda tego karnego. Myślę, że to by nas tak trochę upewniło. Ten wynik by był spokojniejszy. Też trzeba oddać Jędrkowi obronę w ostatnich minutach, bo gdzieś to uratowało wynik. I to nas cieszy, że są 3 punkty.
Warta Stal Stalowa Wola 1-0. Ponadto Arka Gdynia zremisowała ze Zniczem Pruszków 1-1. Górnik Łęczna pokonał Polonię Warszawa 3-1. Miedź Legnica wygrała z ŁKS-em Łódź 1-0. Kotwica Kołobrzeg przegrywa ze Stalą Rzeszów w drugiej części spotkania 1-2. W pozostałych zakończonych meczach Chrobry Głogów zremisował z GKS-em Tychy 0-0. Odra Opole przegrała z Wisłą Płock 1-2, a Pogoń Siedlce przegrała z Brugbet Termaliką Nieciecza także 1-2. Jutro mecz Wisły Kraków z Ruchem Chorzów.
Oczywiście o drugiej lidze piłkarskiej, trzeciej lidze piłkarskiej, czwartej i początku sezonu w piątej lidze, a także w premierowych spotkaniach pań walczących w pierwszej lidze futbolu kobiecego. Mówić będziemy w naszym magazynie Wielkopolskie Gole około godziny 19.30, ale teraz pozostajemy w klimacie poznańskiej Warty, bo jakoś rzekło, o tym mówiliśmy, ten ostatni mecz ze Stalą Stalowa Wola ponownie na stadionie przy Powstańcu Chocieszyńskich w Godzisku Wielkopolskim, ale także w ostatnim tygodniu dużo działo się z zaangażowaniem, mamy wrażenie, coraz większej liczby różnych ważnych osób, jeśli chodzi o powrót piłkarzy Warty do samej stolicy Wielkopolski, do Poznania. Posłuchajmy.
Panie prezesie, co się ruszyło w temacie powrotu Warty do Poznania?
Kluczowe w tym momencie są dwa obszary.
Maciej Wojdyło, członek zarządu Warty Poznań S.A.
Pierwsze to podjęcie inicjatywy przez klub celem przeprowadzenia projektu zamiennego. Mamy już w tej chwili gotową koncepcję z gotowym kosztorysem. Wiemy, że te prace modernizacyjne ujęte w tej koncepcji to na dzień dzisiejszy jest kosztorys około 15 milionów złotych. I ta koncepcja dalej będzie zamieniana już w projekt wykonawczy. Występujemy tutaj, pamiętajmy, jako partner dla miasta, bo to są tereny miejskie, dysponentem tych terenów jest POSIR, ale rozmawiamy, spotykamy się na bieżąco, zależy nam ogromnie na czasie, bo tutaj jest presja czasu i pozostało nam 11 miesięcy, dlatego duża inicjatywa po stronie klubu. To będzie obiekt bardzo skromny, taki zapewniający niezbędny minimum licencyjne do tego, abyśmy mogli wrócić na drogę dębińską, bo nie mamy czasu i nie ma też środków na to, aby realizować ten wstępny projekt piękny, ekologiczny, który był realizowany przez ostatnie lata. A drugi jeszcze ważny element to wsparcie parlamentarzystów i jakby ubieganie się o środki centralne z dostępnych programów ministerialnych. Także to też na pewno będzie duże wsparcie, jeżeli część z tych środków przypłynie do nas programów ministerialnych. Chcielibyśmy chociaż symbolicznie ostatni mecz domowy rozegrać w Poznaniu przy drodze dębińskiej 12. Absolutnym deadline'em jest start kolejnego sezonu, ale to jest raptem miesiąc, półtora do przodu, dlatego chcielibyśmy symbolicznie rozegrać ostatnie spotkanie domowe już na drodze dębińskiej 12.
Powiedział pan skromniejszy projekt niż ten piękny, ekologiczny stadion za kilkadziesiąt milionów. W takim razie jak miałby wyglądać ten obiekt?
Dużo skromniejszy i to pragnę podkreślić, że to będzie naprawdę infrastruktura niezbędna do tego, abyśmy mogli wrócić do Poznania i rozegrać mecze, czyli spełnić wszystkie wymogi licencyjne. Duża część to wykorzystanie tej infrastruktury, która jest już w chwili obecnej na drodze dębińskiej 12 w Poznaniu. To jest jakby weryfikacja stanów technicznych trybun, modernizacja płyty głównej, modernizacja infrastruktury towarzyszącej, drogi dojazdowe, parkingi. Natomiast to, co będzie wymagało dużego zaangażowania i dobrej współpracy na linii klub i miasto, to jest budynek modułowy, w którym będzie pełne zaplecze szatniowo-socjalne, czyli to, które jest niezbędne do organizacji meczów. Także taki budynek modułowy z pozwoleniem na budowę będzie musiał powstać, abyśmy mogli wrócić do Poznania.
Skąd wziąć te 15 milionów na tę inwestycję dużo skromniejszą?
Stąd ten list poparcia dużej ilości parlamentarzystów celem powrotu Warty do Poznania, ale też nasz wniosek do programu ministerialnego. Z tytułu tego programu możemy na pewno jakąś część niezbędnych środków pozyskać. Nie chcę na dzisiaj mówić jaką, bo nie mamy takiej wiedzy. Żeby wniosek mógł być formalnie złożony, też niezbędna jest pełna dokumentacja, w tym pozwolenie na budowę tego obiektu modułowego i tutaj niezbędna, bardzo dobra, sprawna komunikacja na linii klub-miasto. Nie ma planu B. 6 lat gramy poza Poznaniem. Wszystko wskazuje na to, że ten okres nie będzie mógł być wydłużony ani o miesiąc. Dlatego stąd nasze duże zaangażowanie, utrzymywanie właściwego tempa prac, abyśmy wrócili do Poznania maksymalnie na kolejny sezon. Nie przewidujmy planu B. możemy przewidywać modernizację tego obiektu, jakąś próbę pomniejszania kosztów tej modernizacji, ale nie ma planu B dla Warty Poznań. Wracamy i gramy na drodze Dębińskiej 12.
W pewnym momencie trochę sprzętu budowlanego musiałoby przy drodze Dębińskiej się pojawić. Kiedy musiałoby to nastąpić?
Żebyśmy zdążyli w czasie, to mam przekonanie, że również zachowując odpowiednie tempo pozyskiwania dokumentacji, z drugiej strony to trochę trwa, ale mamy przekonanie, że ta dokumentacja musiałaby być gotowa z końcem tego roku, aby jeszcze w tym roku albo już na wiosnę wystartować z tymi pracami budowlanymi. I chciałem podkreślić, że to nie są ogromne inwestycje budowlane, że duża część z tych elementów modernizacji tego obiektu to są prace remontowe bardziej aniżeli budowlane. Wyzwaniem jest obiekt, ten modułowy, ten obiekt na kilkaset metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, który będzie wymagał pozwolenia na budowę, ale który zabezpieczy wszystkie potrzeby niezbędne do rozegrania meczu ligowego. Także pozostałe rzeczy, ogrodzenia, drobna architektura, drogi dojazdowe, parkingi, utwardzenia, to naprawdę nie wymaga długiego czasu, aby przeprowadzić i zrealizować.
Za 12 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie i teraz przeniesiemy się nad Jezioro Maltańskie w Poznaniu na Mistrzostwa Polski w wioślarstwie.
Na torze regatowym Jeziora Maltańskiego przez dwa dni, przez sobotę i niedzielę, jubileuszowe, setne Enea Wioślarskie Mistrzostwa Polski. Szef Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, przewodniczący komitetu organizacyjnego tej imprezy, pan Aleksander Daniel. No, w tym roku te mistrzostwa już po zakończonej rywalizacji olimpijskiej dla wioślarzy i tych olimpijskich akcentów, panie prezesie, też w Poznaniu i na Malcie nie brakuje.
Tak, nie brakuje. Przede wszystkim mamy oczywiście zawodników, którzy już wrócili z Paryża z medalami i nie tylko, ale po prostu teraz już muszą niestety zapracować na swoją pozycję w klubach wioślarskich. Stąd 26 klubów, które dzisiaj tutaj startują na Malcie. W sumie 214 zawodników obsadzane wszystko konkurencje. Myślę, że to jest taki przegląd tego, co mamy bezpośrednio i na samym początku, czyli olimpijczyków, i na samym końcu, czyli tych, co mają zamiar wystartować w następnej olimpiadzie za 3 lata.
A więc Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Fabian Barański, ta nasza brązowa czwórka, oni w osadach klubowych tutaj rywalizują. Jest także trener Aleksander Wojciechowski, który bacznie na to wszystko spogląda.
Tak, zawodnicy startują w barwach klubowych, czyli nie będą razem ze sobą, to tak na marginesie. Każdy z nich musi powalczyć o punkty i medale dla swojego klubu macierzystego, bo przecież jest prowadzona punktacja, oprócz olimpiady jest to normalny rok startowy, gdzie oceniamy poszczególne kluby. Rywalizacja między klubami trwa rywalizacja między zawodnikami. Tytuły mistrzów Polski przecież to tutaj zdobywają zawodnicy, stąd medal olimpijski jest medalem olimpijskim, ale mistrz Polski to jest mistrz Polski, w związku z tym to zupełnie, jak gdyby można powiedzieć, inna konkurencja, ale też myślę, że dla niektórych zawodników może hasło bij mistrza zdopinguje do tego, żeby swój start mocniej zaakcentować.
Setne na wioślarskie mistrzostwa Polski na torze regatowym Malty, też bacznie obserwowane przez trenera naszych brązowych medalistów olimpijskich, Aleksandra Wojciechowskiego. No tym razem obowiązki klubowe, prawda, tych wioślarzy. Tym razem nie osada reprezentacyjna, pływają w różnych konfiguracjach. Zgadza się?
Zgadza się. To jest taka formuła, że startują w układach klubowych i mam nadzieję, że ci trenerzy klubowi dopilnują dobrych wyników.
Panie trenerze, cały czas no, żyjemy jednak tym olimpijskim występem. Tak troszkę porównując z tymi pańskimi wielkimi doświadczeniami, czy mistrzostw świata, czy występów olimpijskich, jak pan już teraz z pewnej perspektywy czasowej spogląda na to, co wydarzyło się w Paryżu?
No w Paryżu, do Paryża jechaliśmy wiedząc, na co, znaczy wiedząc, mając nadzieję, że powtórzy się kolejny raz miejsce na podium. Liczyliśmy nawet na troszkę więcej, ale też z drugiej strony były obawy, czy utrzymamy tą pozycję. No tak się stało, że zadowoleni są wszyscy.
Jasne, że tak, bo brązowy medal polskiej czwórki podwójnej dowodzonej przez trenera Aleksandra Wojciechowskiego to cenna zdobycz na igrzyskach w Paryżu. Rzeczywiście rozdzielili się nasi brązowi medaliści, między innymi na jedynce, uwaga, Dominik Czaja, AZS WF Warszawa na drugim miejscu, na trzecim Fabian Barański, także z medalowej olimpijskiej osady z WTW Włocławek, a wygrał nieolimpijczyk Piotr Płomiński z WTW Warszawa. Brawa także dla naszej kobiecej dwójki podwójnej. Tutaj triumf Poznani to młodych, utalentowanych zawodniczek z Poznani RBW Jessica Sabocińska i Barbara Jęchorek zdobyły złoty medal Mistrzostw Polski. Wyprzedziły m.in. osadę AZS-u AWF-u Kraków z Olimpijką w składzie Katarzyna Bełna płynąca z Barbarą Stępień. Tym razem na drugim miejscu podium. Tak zerkam jeszcze, bo był prestiżowy wyścig ósemek. Tutaj najlepsza osada Lotto Bydgoski, a na miejscu trzecim mężczyźni wioślarze Poznani RBW Poznań. Bardzo ważne kontrolne mecze reprezentacji Polski w hokeju na trawie. Przed ważnym turniejem w Dublinie rywalizacja ze Szkotami, rywalizacja także z czeską reprezentacją. Jeśli chodzi o te potyczki z reprezentacją Szkocji, to dwa remisy po 2-2, czyli forma stabilna, Mateusz Popiełkowski.
Patrząc na same wyniki, tak, no ale patrząc na to, jak my graliśmy, no to w pierwszym meczu, w pierwszej połowie nie dojechaliśmy, w drugim meczu z kolei w drugiej połowie nie dojechaliśmy i tu musimy sobie po prostu odpowiedzieć na te pytania, no bo nie mogą nam się zdarzać takie bardzo długie przestoje. Wynik jest okej, bo jeżeli tam pojedziemy, to faktycznie w karnych możemy wyszarpać tą wygraną, także wynikowo fajnie, ale jeszcze mamy bardzo dużo do poprawy.
Reprezentacja rywali wyżej notowana w tym światowym rankingu FIHA, więc no ważne konfrontowanie się z rywalem, przynajmniej teoretycznie, patrząc na listę, silniejszym.
Znaczy tutaj naprawdę każdy jest niebezpieczny dla każdego. Jesteśmy może trochę dalej w rankingu, ale to, co pokazało Nations, że no naprawdę każdy w danym dniu może powalczyć z każdym, także tutaj nie ma. Ale fajnie, że Szkoci przyjechali, że faktycznie mogliśmy z nimi tutaj sparować.
Tak patrząc na to, co was czeka w Dublinie, to jest też bicie się o te awanse w hierarchii europejskiego hokeja. Zaczynacie od meczu z Włochami, meczu bardzo ważnego.
Najważniejszego tak na dobrą sprawę. No wygrana daje nam czwórkę w tym turnieju, więc spokojną grupę B i wtedy możliwość walki o awans do grupy A. Przegrana powoduje to, że musimy wygrać pozostałe dwa mecze. Praktycznie będziemy grali z nożem na gardle, także no pierwszy mecz jest od razu o wszystko i całe siły skupiamy na tym meczu pierwszym.
Trener selekcjoner polskiej reprezentacji hokeistów na trawie. Na początek przygotowań tych meczów kontrolnych podczas kolejnej konsultacji dwa remisy ze Szkotami, trochę wyżej notowanymi w światowym rankingu, ale też dłuższe przemowy po każdym spotkaniu, czyli wyciąganie wniosków, jak to lubią mawiać trenerzy, analizowanie błędów, żeby było lepiej. Jest trochę nerwów w czasie takich przygotowań?
Z pewnością, bo to my narzucamy sobie jakby presję i to, jakie chcemy osiągnąć cele, prawda? I my, to jest wszystko spowodowane przygotowaniami pod kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Irlandii. Tam od razu wchodzimy w fazę KO, czyli fazę pucharową, gdzie każdy mecz się po prostu liczy i chcieliśmy stworzyć takie warunki. Tutaj też zrobiliśmy te mecze oficjalne, czyli to są mecze o rankingowe punkty, żeby dodatkowo jeszcze zawodnikom dać taki po prostu smaczek i taki element stresowy. No i ja jestem z tych meczów, z tych, że one się po prostu odbyły i w jaki sposób się odbyły, jestem bardzo zadowolony. Natomiast wiele jeszcze po prostu nauki, żeby te detale pewnie dokręcić, bo dwa różne spotkania. W pierwszym potrzebowaliśmy jedną połówkę, żeby wejść w ten rytm znowu meczowy, bo trochę mieliśmy pauzy od grania wspólnego. Druga połówka już fajnie, dogoniliśmy wynik, natomiast dzisiaj fajnie rozpoczęliśmy, bardzo dobrze rozpoczęliśmy, mocno. Jedynie co, to nie dokręciliśmy wyniku, bo tak naprawdę powinniśmy prowadzić po pierwszej połówce już wyżej. No i tego nie zamknęliśmy tego meczu. Ten 2-0 to jest zawsze taki niebezpieczny wynik, prawda? Bo to jest jedna bramka kontaktowa i już jest niebezpiecznie. Później kilka drobnych błędów, trochę zarządzanie emocjami moim zdaniem jeszcze nie zafunkcjonowało dobrze. No ale to jest ten moment, w którym to jeszcze może nie wychodzić.
Było 2-0, jak powiedziałeś. Skończyło się remisem 2-2 i chyba także w końcówce ciekawym, emocjonującym wariantem, bo można było nawet gola stracić. Był krótki róg dla rywali. Ciekawy manewr szkoleniowca drużyny szkockiej z wprowadzeniem dodatkowego zawodnika. U was dla odmiany kartka, która spowodowała czasowe wykluczenie z gry. Było nerwowo.
No właśnie myślę, że to jest taki element, że skoro przeciwnik ściąga bramkarza, wprowadza dodatkowego zawodnika, a my się karamy po prostu niepotrzebną, zupełnie niepotrzebną kartką, bo oni na to w ogóle jakby nie zasłużyli, na tą przewagę dwóch zawodników. No to takie detale po prostu mocno bolą. Bo gdyby to się nie wydarzyło, myślę, że byśmy mogli to po prostu wybronić jeszcze do końca mocną defensywą, ale tutaj już takie detale decydowały. No i wiadomo, jeśli oni gonią wynik, to mają, są w takim jakby cugu meczowym, w rytmie, no a my głowę opuściliśmy trochę i jeszcze zdobyli ten stały fragment gry, natomiast no jestem zadowolony z tego, jak w jaki sposób my tym dwumeczu broniliśmy te stałe fragmenty gry.
Ze Szkotami dwukrotnie remis 2-2 polskiej reprezentacji laskarzy przed tym turniejem ważnym europejskim w Dublinie. A dzisiaj trzecie kontrolne spotkanie, tym razem przeciwko reprezentacji Czech. 1-0 wygrali biało-czerwoni, dowodzeni przez trenera Dariusza Rakpalskiego. Trafienie Gracjana Jarzyńskiego, który zresztą także w piątkowym meczu ze Szkotami zdobył oba gole. O hokeju na trawie tyle w naszej audycji w sportowym rytmie. Za tydzień też będziemy awizować występ biało-czerwonych na turnieju w Dublinie. A po 19 oczywiście sporo o sporcie żużlowym, także mini magazyn piłkarski i wielkopolskie gole. Zajrzymy także na jeziorkierskie, na zawody w pływaniu długodystansowym. O pięknej historii, mowa bowiem o imprezie Pław przez Kiekrz. To wszystko po godzinie 19. Bądźcie Państwo z nami.